A w ogóle słyszałeś, że Eurogeddon zamknęli?
Tak, i już wszyscy twierdzą, że to jest koniec Hossy.
No właśnie, bo to zawsze jest taki sygnał kontrariański, nie? Czyli, że jak jest, ktoś rezygnuje, pasuje, rzuca ręcznik, to być może to w drugim kierunku powinno ruszyć.
Ale ja nie wiem, czy Krzysztof Rybiński jest takim wyznacznikiem tego.
No trzeba przyznać, że timing startu funduszu był idealny. No pytanie, czy to będzie też sygnał odwrotny. Dobra, to co, to zaczynamy?
Let's start.
To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. A powiedz mi, bo miałeś okazję posłuchać intra naszego podcastu, co o nim myślisz?
Tak, tak jak już Ci powiedziałem, za kulisami naszymi zabrakło tekstu. Zapinamy pasy i startujemy.
Rakieta wzrostowa idzie. Słuchaj, zacząłem od tego Rybińskiego nie bez powodu, bo on tam miał ciekawą strategię inwestowania. Typowa strategia inwestowania na spadki, na indeksach, na wzrosty na walucie amerykańskiej, wzrost wartości złota i tam też na spadki włoskich obligacji. No, strategia, jak widać, fundusz zdecydował się zamknąć, no bo nie był zadowolony z jej efektów. No i tak pomyślałem, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, jak zbudować własną strategię inwestowania, która przynosi zyski. No bo z jednej strony każdy wie, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, no ale z drugiej strony myślę, że każdy też ma świadomość, że tylko pracując i nie inwestując bardzo trudno jest powiększyć swój majątek, dlatego każdy prędzej czy później musi zacząć w jakiś sposób tam inwestować, a jeżeli zdecyduje się samodzielnie, no to myślę, że chciałbym dzisiaj zrobić taki krótki przegląd, na co powinien zwrócić uwagę.
To na co powinien zwrócić uwagę?
Punkt pierwszy. Najgorsza strategia inwestowania to nie mieć żadnej strategii inwestowania, czyli cały czas zmieniamy pomysły, pytamy się kolegów, co zainwestować. No teraz to już na Facebooku piszemy, no ale my pamiętamy takie czasy, że się tam na forach internetowych czerpało wiedzę o tym, w co inwestować. Słuchał się cudzych podpowiedzi, no i to ogólnie rzecz biorąc niezbyt dobrze wypadało. Jakie masz z tym doświadczenie?
Wiesz co, nie mam zdania.
Co to znaczy nie mam zdania? Nie masz opinii?
No nie mam opinii. Więc wiesz, i na tak, i na nie.
No tak, no ale wiesz, no to jest i na tak, i na nie, ale jednak jeżeli kierujesz się opiniami innych w inwestowaniu, to prędzej czy później albo musisz sobie wybrać jedną osobę, której ufasz, a jeżeli to jest raz tu, skaczesz z kwiatka na kwiatek, no to prędzej czy później, nawet jak ci się uda, czy ci się nie uda, nawet nie jesteś w stanie ocenić, jaki był powód tego ostatecznego wyniku.
No tak, coś w tym jest, ale to jest też tak, że jeżeli nie będziesz miał jakiegoś takiej inspiracji i nie rozmawiał z innymi inwestorami, no to też nie wykształcisz u siebie takich cech pod inwestowanie.
No okej, no to ty mówisz zupełnie o czym innym, czyli traktujesz wymianę informacji jako elementy edukacyjne i rozwoju. I to jest oczywiście jak najbardziej. Trzeba uczestniczyć, trzeba rozmawiać, trzeba wymieniać się swoimi doświadczeniami, jak to robisz, ale no, uważam, że błędem jest po prostu powiedzieć, a temu teraz, ten w tym momencie bardzo dobrze zarabia, to będę robił to, co on robi. A później okazuje się, że trafimy w szczyt jego wyników finansowych, on zaczyna tracić, no to w dołku zmieniamy strategię na kogoś innego, który znowu zaczyna, teraz on ma zły okres. No i w ten sposób praktycznie jesteśmy cały czas albo w najlepszym wypadku stoimy w miejscu, lata lecą, a w najlepszym, no tam jesteśmy na niewielkim plusie. W najgorszym to już straciliśmy dawno cały kapitał inwestycyjny.
No niby coś w tym jest, ale to nie do końca jestem przekonany.
No dobra, no ale taki Forex, że za naszych czasów to strategia rozwoju inwestora była prosta. No, zaczynało się od jakichś tam funduszy inwestycyjnych, później akcyjki, Później kontrakty terminowe, bo to trzeba było oddzielną umowę zawsze podpisać, więc to było zawsze jakieś utrudnienie. A dzisiaj wszyscy zaczynają od Forexu i po 60 dniach już ich nie ma, bo taka jest statystyka życia średnia klienta na Forexie.
No tak, ale to też wynika z tego, że ludzie kompletnie nieprzygotowani merytorycznie wchodzą w dźwignię finansową i to jest po prostu za szybki skok na głęboką wodę akurat.
No tak, no dlatego trzeba w pewien sposób coś wypracować. No nie można przychodzić i poczytać jakichś komentarzy i w oparciu o to podejmować jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, bo okej, ja się zgadzam, że komuś się uda, tak? Ktoś będzie miał szczęście, że akurat posłucha takiej osoby, która ma szczęście, czy trafiła w super akcję, czy transakcję, no ale na takiego jednego farciarza to jest 10 pechowców, tak? I tutaj jednak upieram się, że okej, wymiana doświadczeń tak, ale nie w taki sposób, że od razu wszystko, co usłyszymy, to od razu testujemy na własnych pieniądzach.
Czy ja myślę, że tutaj najprostszą i najłatwiejszą drogą, taką, którą stosuje wielu inwestorów, to jest budowanie swojego profilu inwestycyjnego i strategii w oparciu o no, analizę techniczną.
Znaczy, no, mi się wydaje też, że jakby po pierwsze analiza techniczna jest no, mniej czasochłonna niż fundamentalna, to chyba się co do tego zgodzimy. No,
oczywiście.
Bo rozeznać się we wszystkich spółkach na giełdzie, no to poznać mniej więcej zarządy, kto jak działa, jaka jest ich wiarygodność, bo ja tak uważam już. Dzisiaj tak patrzę na analizę fundamentalną, a nie tylko na wskaźniki. No to jest lata pracy, ale żeby do tego dojść, no to trzeba zawsze od czegoś zacząć i takim podejściem wydaje mi się bardzo rozsądnym jest na początek analiza techniczna. Zresztą jak popatrzysz sobie po statystykach czy badaniach, to im mniejszy fundusz inwestycyjny, taki hedgingowy, to on tym bardziej polega właśnie na analizie technicznej. Dlaczego? No bo po prostu no nie stać go aż na taką głęboką analizę fundamentalną. No ale zobacz, z jednej strony mówimy, ja to zawsze mówię, że analiza techniczna jest tylko narzędziem. Jak idziesz budować dom, no to raczej nie koncentrujesz się na tym, jakiego młotka użyć, tylko, bo ja tak traktuję analizę techniczną, tylko raczej tworzysz jakiś plan całego tego domu i dopiero w oparciu o to dobierasz jakieś narzędzia, które mają ci sprawić, że ten plan cały uda się zrealizować. A w ogóle znasz jakieś takie ciekawe strategie inwestycyjne, których no, na przykład ty nie stosujesz, a wiesz, że ktoś stosuje i całkiem skutecznie mu to wychodzi?
No, znam taką strategię, żeby bardzo mocno opierać się o średnie.
No tak.
No to i powiem szczerze, że to jak tak później gdzieś tam historycznie patrzysz i bądź nawet na realu próbujesz to stosować, no to faktycznie te średnie nie są takie głupie.
No nie są. No ja, znaczy ja akurat patrzę na średnie, to przyznaję, że to jest jakby coś, co ja analizuję, ale z takich ciekawych strategii inwestycyjnych to powiem ci historię, że jeszcze w takich dawnych czasach, lata 2005-2006, jak jeszcze chodziłem na salę dogrywek w biurach maklerskich, no to tam zawsze podpytywałem maklerów o najlepszych klientów, a takich, co od wielu, wielu lat inwestują, tych najbogatszych, którzy nie mają, nie wiem, 2 lata dobrych wyników, tylko rzeczywiście są od bardzo, bardzo dawna na rynku i bardzo dużych pieniędzy się dorobili. No, oni oczywiście niechętnie opowiadali o tym, ale jednego razu jeden się wygadał i powiedział, że wiesz, jak inwestują, co mają największą kasę. Mówię tu takich, wiesz, biznesmena, którzy traktują giełdę jako taką rozrywkę, ale nie taką, żeby tracić na nie pieniądze, tylko żeby rzeczywiście zarabiać i są na rynku od początku lat 90., czyli od początku giełdy, to oni praktycznie mówi, że zawsze inwestują tak samo. Wiesz jak?
Tak.
Kupują tylko największe spółki, czyli Skarbu Państwa, czyli to wiadomo, PZU, PKO, PGE, takie największe papiery i kupują zawsze, jak jest rzeźnia na rynku. Czyli jak tam, nie wiem, 30% od szczytu spadnie. No to za pierwszy baton kupuje. Później spadnie kolejne 10%. Dokupuje drugi baton, jak kolejny 10%, trzeci baton, no i w końcu, a później czeka, tak? I czeka rok, dwa, aż to wyjdzie na 100% na zysk i to kaszuje i znowu, i jakby cały cykl się powtarza. I powiem szczerze, że ja tą strategię nigdy tego nie stosowałem, ale od 2006 roku jakby patrzę sobie na wykresach każda hossa, każda bessa, No to jest mega skuteczna strategia, pod warunkiem, że ktoś ma dużo pieniędzy, no jest psychicznie w stanie z tym wytrzymać, tak? Że jest na strasie, nie wiem, 30% przy załadowaniu się na grube pieniądze, no bo tutaj to byli klienci, którzy inwestowali miliony, nawet nie setki tysięcy. Więc w przypadku ich ta strategia się sprawdzała. I tutaj też taki śmieszna anegdota, bo ja myślałem, że w tym 2015, mówi, to będzie pierwszy raz, kiedy ta strategia się nie sprawdzi, tak? Mówię, a tym razem już tak nie będzie. A zobacz, że rzeczywiście i wszystko poszło w górę, i KGHM, i PZU, nawet JSW poszło w górę, nie? Więc to jest taka strategia inwestowania, która rzeczywiście się sprawdza, ale to jest strategia inwestowania, która... no nie każdemu będzie pasowała i to jest moim zdaniem najważniejszy element tego, żeby zbudować odpowiednią, skuteczną strategię inwestycyjną. Skuteczna strategia inwestycyjna to nie jest strategia inwestycyjna, która zawsze zarabia pieniądze, bo nie ma takich strategii, żeby miesiąc w miesiąc zarabiała pieniądze. Skuteczna strategia inwestycyjna to jest taka, która odpowiada twoim warunkom, ograniczeniom, jakie masz i twoim też jakby warunkom psychicznym, no bo nie każdy jest w stanie sobie radzić z takimi stratami. Ja na przykład mam dość dużą awersję do obsunięcia kapitału, jeśli chodzi o to, co posiadam.
No strach jest duży, bo pewnie inwestorzy, którzy już inwestują po parę dobrych lat, to pamiętają takie czarne dni, czarne sesje, gdzie tak. Wszystko leci po minus 20, a płynności nie ma w ogóle. I człowiek jest bezbronny.
No jest takie uczucie lęku zawsze się pojawia. Przy czym zwróć uwagę, że w przypadku tych bogatych klientów, nazwijmy, tej ich strategii, to właśnie oni dlatego zawsze inwestowali tylko w te największe spółki, no bo praktycznie masz pewność, że ona przetrwa. No nie wiem, no 99% prawdopodobieństwa. Nigdy, to ten mi makler zawsze powiedział, oni nigdy nie inwestują w jakieś tam takie spółki, które...
średnie, prywatne.
Nie, nigdy nie inwestuję. Tylko grube, duże spółki Skarbu Państwa. Na rzeźni kupujesz i czekasz, aż wrócą dobre czasy. Dobra, mamy to rozpracowane. Kolejna kwestia to jest to, o czym trochę napomknąłem, ale moim zdaniem, co wielu osobom umyka, czyli pułapka poszukiwania idealnej strategii inwestowania. Czyli zazwyczaj to jest w przypadku... analizy technicznej. Nie wiem, ty bawiłeś się optymalizacją jakichś strategii inwestycyjnych, backtesty, takie rzeczy?
Tak, bawiłem się i jakoś tak do perfekcji nigdy nie doszedłem. Miałem jakieś takie strategie, które... No jedną strategię cały czas stosuję. Powiedzmy, że rozwijam ją już trzeci czy czwarty rok. No na razie jest okej, ale bez jakichś rewelacji, ale faktycznie jakieś takie z tymi optymalizacjami jest tak, że na początku robi się ich dużo. Trzeba przecierpieć swoje i pogodzić się z jakimiś stratami, ale jak się dojdzie już do pewnego takiego już modelu, który zaczyna się sprawdzać, to później problemem jest to, żeby być konsekwentnym i już za dużo nie kombinować, bo można przekombinować z tą strategią.
No to i właśnie ja to nazywam taką pułapką poszukiwania ideału, czyli jak już mamy coś dobrego, to zazwyczaj kombinujemy, optymalizujemy. I często bywa tak, że w końcu tak wyśrubujemy ten system, że zaczynamy to inwestować, no a to w ogóle nie działa. Albo każda strategia w pewnym momencie niestety ma zły okres. Jeżeli nie będziemy jednak konsekwentni, będziemy trafiali w te okresy złe i przeskakiwali na inną strategię, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że trafimy na kolejną złą i kolejną złą. No i to tutaj ja znam inwestorów, bo mam z wieloma inwestorami kontakt, że oni potrafią nawet kilka lat stracić na tym, żeby poszukiwać ideału, a jakby czas leci, a procent składany i czas to jest najważniejsze, co mamy w inwestowaniu, bo nigdy nie będziesz miał strategii inwestowania, która jest pewna. No, gdyby takie coś istniało, to by wszyscy przestali pracować, wszyscy by inwestowali na rynku kapitałowym, czy na giełdzie, czy na forexie. Nie ma nigdy ideału. No, to jest zawsze inwestowanie wiąże się z ryzykiem i trzeba o tym pamiętać. Przy czym ja po latach uważam, że rynki kapitałowe są na tyle skomplikowane, że jeszcze stosowanie jakiejś skomplikowanej strategii z wieloma założeniami jest tak trudne, że to tylko jest niekorzystne. I powiem szczerze, że trochę czasu straciłem, żeby to zrozumieć. Dzisiaj ja raczej trzymam się takich bardzo prostych rozwiązań, które... Oczywiście są okresy, w których się nie sprawdzają, ale jednak w długim terminie przynoszą efekt.
Tak, bo wbrew pozorom to, co jest takie dość proste rozwiązanie, ale ono jest zazwyczaj mocno skuteczne. To też do tego już doszedłem.
No bo, znaczy, przede wszystkim to musi mieć jakieś logiczne uzasadnienie. Dlaczego to ma działać? Jeżeli ktoś wyciąga jakiś tam wskaźnik skomplikowany, który nie wiadomo jak działa i mówi, że zawsze jak tu się zapali, to kupuj, jak tu się zapali, to sprzedaj, no to ja, znaczy ja już w takie rzeczy w ogóle nie wierzę. No, to jakby tutaj już się wiele lat temu z tego wyleczyłem. Ogólnie rzecz biorąc, raczej stawiam na takie właśnie proste i zdroworozsądkowe inwestowanie, które no, ma pełne uzasadnienie jakby w liczbach. I teraz tak, jeśli chodzi o ograniczenia, czyli przed rozpoczęciem inwestowania, to zastanówmy się po pierwsze, co chcemy osiągnąć. Jaka jest nasza perspektywa inwestycyjna?
To już ci powiem, maksymalizacja zysków.
No dobra, no to okej, no to maksymalizacja zysków, ale maksymalizacja zysków zależy od tego, ile rynek nam pozwoli zarobić, no i też od terminu, na jaki inwestujemy. No jeżeli inwestujemy, zakładamy, że nie wiem, za rok będziemy potrzebowali pieniędzy, no to zupełnie inaczej powinna wyglądać nasza strategia, niż jeżeli, nie wiem, no, potrzebujemy za 10 lat. Ci goście, o których ja mówiłem nie tak dawno, to byli ludzie, którzy nie potrzebowali tych pieniędzy, więc oni mogli sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, zamrozić w jakimś PKO BP na 3 lata 2 miliony złotych, bo wiedział, że prędzej czy później i tak na tym zarobi, tak?
Tak, tu jest właśnie spory problem, z którym ja się spotykam, że no, ludzie inwestują środki, później wychodzi na to, że jakąś inwestycję trzeba wydłużyć o pół roku, rok czy nawet tak, dwa lata, a im te środki są niestety potrzebne i później się okazuje, że oni są na takim musiku, że muszą po prostu wyjść, zrealizować większą stratę, bo nie mogą czekać.
Tak. No to jest pierwsza zasada. No, inwestujemy pieniądze, których nie potrzebujemy. To jest pierwsza, główna, podstawowa zasada. No jeżeli ktoś myśli, że pieniądze, za które za dwa miesiące będzie chciał spłacić ratę kredytu, zainwestuje, żeby je pomnożyć w tym czasie, no to moim zdaniem to jest już takie obciążenie psychiczne, że tutaj można w złym wypadku nawet do jakiejś frustracji inwestora doprowadzić. Więc inwestujemy tylko pieniądze, które możemy, mamy i nie potrzebujemy tych pieniędzy. Zwróć uwagę, że ten sam element jakby działa w przypadku funduszy inwestycyjnych. Jak przyjdą umorzenia jednostek funduszy inwestycyjnych, to nawet zarządzający może najbardziej uwielbiać daną spółkę, ale i takiej akcji będzie musiał sprzedawać.
Zmora wszystkich tego typu funduszy.
To jest zmora i dlatego między innymi fundusze inwestycyjne przegrywają z rynkiem. To nie jest wina, bo że zarządzający są słabi, bo to powiedzmy sobie szczerze, to są bardzo dobrze orientujący się na rynku ludzie i świetnie wykształceni, bardzo dobrze znający się na rynku, no ale jednak ich ograniczenie funkcjonowania sprawia, że niestety, no jak przyjdzie taki moment, czy chcą, czy nie chcą, muszą na stracie sprzedawać, nawet jeżeli ta spółka miałaby gigantyczne zyski. Więc po pierwsze, jaka jest perspektywa nasza inwestycyjna, po drugie, czy mamy pieniądze na inwestowanie, a po trzecie, czas, jaki możemy przeznaczyć na inwestowanie. No raczej nie zaczynajmy w inwestowania fundamentalnego, jeżeli mamy na to, nie wiem, godzinę tygodniowa, tak? No bo godzina tygodniowa to jest za mało na inwestowanie fundamentalne, to wtedy powinniśmy sobie kogoś znaleźć, kto będzie nam robił, przygotowywał takie raporty i my będziemy tylko je czytali. Samemu analizy fundamentalnej w takim czasie nie zrobimy. Poza tym raczej na początku lepiej zaczynać od jakiegoś takiego ala technicznego inwestowania, żeby wdrażać się w rynek, poznawać ten rynek, poznawać nowe spółki, poznawać nowe zarządy i w pewnym momencie ten etap, w którym przyjdzie czas na fundamenty, przyjdzie. No i ostateczna, najważniejsza rzecz, jaki mamy stosunek do strat? Bo jeżeli ktoś jest taką osobą, że jak widzi, że stracił 10% tego, co posiadał i nie może spać w nocy, no to raczej rynek kapitałowy nie jest dla niego miejscem. Absolutnie tutaj odradzamy. Chyba że po prostu tylko część kapitału będzie tam inwestował, tak? No to jeżeli 1/10 posiadanego kapitału zainwestuje na giełdzie i straci na tym 10%, no to 1% całego majątku, więc to jeszcze być może dla niego jest ratunek dużo mniejszym, małym sztosem, jak to mówią, inwestować. Ale jeżeli ktoś ma większą awersję do ryzyka, bądź mniejszą, no to w tym wypadku rzeczywiście rynek kapitałowy jest miejscem, w którym powinien doszukiwać się szans. No i kolejna rzecz, procedury. Masz jakieś takie procedury, co by robić, jakby jak jest coś nieprzewidywalnego się dzieje na rynku?
Nie zawsze. Niestety nie zawsze, bo w spółkach takie, które mam jakoś mocno rozpracowane fundamentalnie i przyjdzie właśnie takie ogólne załamanie na całym rynku, no to ja nie ukrywam, że wtedy no nie wiem co robić. Zazwyczaj trzymam i już nie patrzę na ceny. Mhm. To czasami jest dobrym rozwiązaniem, takie zamknięcie oczu na jakiś czas, no a czasami nie. I wtedy, jeśli nie miałbym jakoś szeroko zdywersyfikowanego portfela, no to mógłby być duży ból. Więc to jest faktycznie jakiś mój problem.
No właśnie, znaczy ty jesteś dużo bardziej jakby doświadczonym inwestorem, tak? Ale uważam, że w przypadku takiego mniej doświadczonego inwestora to trzeba mieć procedurę na wypadek, gdyby było naprawdę źle. Co mam na myśli? Jak jest w samolocie, jak jest sytuacja awaryjna, to wiesz, co piloci robią? Mają takie kartki gotowe, procedury, co trzeba robić. Bo no, jak jest rzeczywiście niedobrze, żeby ten element paniki się nie włączył, mają po prostu kartki z procedurami. Przechyl tą dźwignię tu, tą przejdź, naciśnij ten przycisk. Chociaż oni to doskonale wiedzą, 1000 razy to robili, 1000 razy mieli to na szkoleniach i tak w tym momencie krytycznym powinni mieć procedurę. I ja uważam, że każdy inwestor, zwłaszcza ten, który zaczyna swoją przygodę z inwestowaniem albo nie jest doświadczony, mówię niedoświadczony, to ja nie mówię, że od tygodnia inwestuje, tylko mówię taki, który 2 lata inwestuje, bo to też jest wciąż małe doświadczenie inwestycyjne, 2 lata. To jak jeszcze jest w dobrym okresie inwestował tylko. Więc zawsze powinien sobie stworzyć, co będę robił, jeżeli naprawdę będzie źle, tak? Co będę robił, jeżeli nie wiem, stracę 1/3 tego, co posiadam. I taką procedurę moim zdaniem powinien mieć każdy inwestor, ten zwłaszcza mniej doświadczony, no bo w takim momencie, tak jak tutaj Rafał wspominał, jak na rynku leje się krew, to naprawdę można całkowicie spanikować i no takie w dołku aż się tak ciepło robi, nie? Jak widzisz, co się dzieje.
No jest poczucie totalnej bezsilności.
Więc takie okresy niestety też są na rynku. Tak myślałem, żeby w kolejnym odcinku porozmawiać o tym, jak zmieniało się nasze doświadczenie, jak zmieniało się nasze podejście do rynku i do inwestowania, a że jest ku temu dobra okazja, no bo 10 lat strefy inwestorów we wrześniu będzie, pęka.
To już mamy wrzesień?
No, to będziemy celebrować 10. rocznicę strefy inwestorów.
Ale jak jakieś szampany, cukierki?
No słuchaj, no my to akurat tacy, wiesz, rozrywkowi nie będziemy, będzie cykl materiałów edukacyjnych, planujemy jakieś webinary, zobaczymy, co z tego wyjdzie, informacje już od początku tego tygodnia, czyli zaraz sprawdzę, czyli od 18 września, no na pewno będzie się sporo działo i przy tej okazji będzie można porozmawiać w przyszłości na kolejnym podcaście o tym, jak zmienia się podejście do inwestowania w czasie, no jak zdobywamy tak naprawdę nowe doświadczenia inwestycyjne i wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje rynek kapitałowy.
No to jestem ciekaw, co tam przygotowaliście na to 10-lecie, bo ja jestem świeżakiem od sierpnia w strefie, więc boję się, żeby jakiegoś chrzestu nie było.
A to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, żeby się coś takiego zorganizować, że chrzest bojowy.
Później będzie na YouTubie.
No? No, mamy dużo subskrybentów mamy na kanale, więc wszyscy to zobaczą. Powiedz mi, co w podcaście Ekstra?
Opowiemy o bardzo ciekawej sytuacji na Gobarto, bo to jest spółka, o której rozmawialiśmy w podcaście Ekstra w poprzednim odcinku, gdzie spółka po bardzo dobrych wynikach skoczyła tam z 9 zł na prawie 12, a dzisiaj mamy minus 25% na tej spółce, więc opowiemy, co tam się stało.
Zaszło mi się gorąco zrobiło.
Co tam się stało, jakie są scenariusze, bo tutaj ewidentnie na rynku są dwie obustronne siły, które teraz walczą, bo nie wiedzą, jak pewien komunikat ze spółki zrozumieć, jak to przełożyć na kurs akcji, a widać, że obroty są dzisiaj gigantyczne, więc warto o komentarz. Opowiemy też o Amrze, o której pojawił się dzisiaj, tak? W piątek.
Tak. Komentarz omówienie
wyników rocznych, bo Ambra ma rok obrotowy niepokrywający się z kalendarzowym, od czerwca do czerwca. I te byliśmy, sam byłem na konferencji wynikowej, więc moje wszelkie tutaj opinie, część już napisałem w artykule.
Rzucimy.
To jeszcze dopowiemy inne rzeczy.
Dobra, no ja będę, bo byłem na konferencji wynikowej w CD Projekt, więc będziemy grillować Wiedźmina w podcaście Ekstra.
Dalej powyżej 100 są?
Oczywiście, cały czas. Zanim zakończymy, dajcie znać, co myślicie o podcaście. Prosimy o oceny, komentarze, zarówno na iTunesie, jak i na Facebooku. Pytajcie się, jakie tematy Was interesują. Być może przy okazji 10. odcinka podcastu zrobimy sobie jakiś odcinek pytań i odpowiedzi do słuchaczy. To wszystko, do usłyszenia za tydzień. Ja pozdrawiam i życzę dużych zysków, a ty?
No, ciężko, żebym powiedział, że nie życzę dużo zysków teraz, więc również życzę dużo zysków i do usłyszenia.
Do usłyszenia. To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.